Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek, razem z Michałem Barcikowskim.
Kłaniam się Państwu.
Będziemy rozmawiali o PRL-u. Trzeba rozwiązać ten skrót. Polska Rzeczpospolita Ludowa, o której zwykle mówimy po prostu PRL, jest obecnie przedmiotem najróżniejszych operacji retorycznych, pamięciowych i w ogóle także intelektualnych w tej wersji bardziej pogłębionej. Spróbujemy sobie uporządkować to, co się dzisiaj, tyle lat po upadku PRL-u, co się dzisiaj z PRL-em dzieje? Gdzie on jest, jeśli jest, gdzie jest aktywny, gdzie jeszcze działa, a gdzie ewentualnie jest tylko jakimś, no można powiedzieć, wyobrażeniem, tak, minionego czasu. Michale, ja mam taką w ogóle pomysł rozmowy, przyszedł stąd, że w ostatnim czasie bardzo często w przestrzeni publicznej się pojawia takie strony dominujących sił politycznych. My nie będziemy mówili tutaj o konkretnych sporach, ale powiedzmy pojawia się taka figura no, oskarżania się wzajemnie o PRL. Nie o to chodzi, że się mówi, że ktoś może jakieś ma korzenie PRL-owskie, to też jest takie pytanie, tak? Ale chodzi mi o to, że...
Że znowu Frasynuka
wsadzili. Tak, coś w tym
tak
rodzaju.
Naprawdę.
Tak,
nie
tak,
bójmy
tak.
No, się nawet, tego
że
słowa,
chodzi o to, że się wszyscy starają się tak w tych scenografiach znaleźć. Tak. A że ktoś mówi, że jest stan wojenny, a to, że mu podoba, że tak jak w Gomułki wszystko wygląda. Może zacznijmy od tej próby takiego traktowania PRL-u jako scenografii do dzisiejszych politycznych i ideowych sporów.
To znaczy, powiedzmy sobie, że przede wszystkim ludzie dłużej żyją niż kiedyś żyli. W związku z tym wielu bohaterów, którzy aktywnie, bądź to w opozycję, bądź to po drugiej stronie, bądź to na innych frontach, którzy w PRL-u byli aktywni, są ciągle aktywni do tej pory. To jest dosyć nowe zjawisko. To jest mniej więcej tak, jakby cofając się o 100 lat, w okresie I wojny światowej karty rozdawali i aktywnymi uczestnikami życia publicznego byli powstańcy styczniowi, prawda? Wtedy to było trudne, bo to byli, nam się to dzisiaj wydaje dziwne, 50-60-letni starcy, prawda?
Starcy.
Dzisiaj człowiek 60-70-letni jest w pełni sił fizycznych, może się przepychać z policją, policja może go zwijać, ma dużo zdrowia i to jest, jakby to powiedzieć, zjawisko charakterystyczne w ogóle dla naszej epoki. To takie przedłużone trwanie, pewnym wigorem fizycznym, no nie wiąże się wcale jakiś większy wigor intelektualny. To znaczy dalej, będąc silnym fizycznie, można pozostać mentalnym starcem, który nieustannie przeżywa swoje dawne triumfy, dawne klęski, który ciągle chce wracać do tych najlepszych lat swojego życia. One są dla niego punktem odniesienia. Będzie nieustannie wszystkich naokoło tym epatował. To broń Boże, nie chodzi tylko o Władysława Frasynka, bo to
nie,
zjawisko uniwersalne po wszystkich stronach sporu politycznego, ideowego.
Właściwie to, co powiedziałeś, to jest zjawisko wieczne, tak? To znaczy zawsze,
tak, to znaczy ono
zawsze
jest
ludzie
tyle,
starzy.
Tak, o tyle nowe, że po prostu rzadko kiedy ludzie starzy metrykalnie byli aktywni ciągle, tak? To jest nowe zjawisko. A poza tym, jakby to powiedzieć, struktura wiekowa też jest taka, że ludzi starych jest coraz więcej, ludzi młodych jest coraz mniej, w związku z tym tych, których jest więcej, to pokolenie, które jest silniejsze, liczniejsze, no nadaje ton. Kiedyś tego nie było.
Odwoływanie się do ludzi... W takim razie ja bym coś dorzucił z kolei, co dotyczyłoby tych ludzi młodych, których, jak mówisz, jest mniej, no ale nie, jednak oni tam
są,
stoją
tam są,
w blokach tak. Do wyścigu cały czas, czekają, chcą zajmować swoje miejsca, wygrywać i tak dalej. I teraz może zjawisko, które nam dopełni obraz, poza tym, co powiedziałeś, to jest to, że z kolei ci młodzi ludzie, no oni, jak to młodzi ludzie, tej pamięci i przeżyć z PRL-u już zupełnie nie mają. W związku z tym, no albo wierzą jakimś zapisom bardziej uporządkowanym historycznym, albo właśnie tej retoryce, którą wypowiadają starcy z tego czy drugiego
obozu,
środowiska.
Prawda.
I wtedy jakby jedyna tak naprawdę akceptowana, przeżywana wiedza o PRL-u to jest powtarzanie tych retorycznych schematów. Jest taka sytuacja, że i my wiekowo się różnimy, nie takim przeskokiem, o którym tutaj mowa.
No tak, to jest 16 lat, ale dość ważne, ale 16 dość ważne. Lat w historii Polski.
I to trochę tak w związku z tym też zmienia punkt widzenia, nawet będzie także w tej naszej rozmowie. Ja muszę ci powiedzieć, że coraz częściej w czasie różnych dyskusji, gdy ludzie młodzi, rzeczywiście już młodzi, tak, zabierają mi głos, to zdaję sobie sprawę, jakby oni rozmawiali o czymś... Wiesz, jakby okładali się mieczami z czasów bitwy pod Grunwaldem.
Tak jest. Znaczy, no weźmy pod uwagę, to w 2019 roku w wyborach do parlamentu będą głosować ludzie urodzeni w 2001 roku, dla których pierwsze rządy PiSu, żeby to już odwołać się do tego podziału historycznego, będą czymś, czego oni nie pamiętają. Dla których Donald Tusk będzie jakimś tam mglistym wspomnieniem dzieciństwa, prawda? Więc no to już zupełnie inne pokolenie, zupełnie inne doświadczenia.
Wygląda, że rzeczywiście...
Ale nawet ci starsi, no, prawda, ci powiedzmy z mojego pokolenia, 30-parolatków, czy troszeczkę młodsi, ale już dorośli. Masz rację, tutaj taka podatność na przebieranie się w kostiumy historyczne do pewnego stopnia istnieje. No cały kult żołnierzy wyklętych, prawda, który polega nie tylko już w tej chwili na zupełnie podstawowym oddaniu im sprawiedliwości, co oczywiste, odnalezieniu grobów, pochowaniu i tak dalej, ale to wszelkiego rodzaju grupy rekonstrukcyjne, na które jak się patrzy, to czasami nie wiadomo, czy oni rekonstruują, czy oni się wcielają, czy oni chcą powtórzyć, no uczestniczą w uroczystościach, w mundurach, prezentują broń, prawda?
Kiedyś o tym rozmawialiśmy. No. To jest kwestia tych rekonstrukcji i całego problemu ożywiania pamięci historycznej.
Ale, przepraszam.
Ale teraz rozmawiamy o PRL-u. I zobacz, czy ktoś chce uczestniczyć w grupach rekonstrukcyjnych PRL-u, że pozwolę sobie na tego rodzaju analogię, no nikt tego wprost nie próbuje, tak? To znaczy pierwszy taki przypadek słynny, który zapadł wszystkim w pamięć, no to była próba rozdania roli w ten sposób, że tam jedni stoją po tej stronie, po której stało ZOMO, tak? No to jest próba rozdania roli, ustawienia kogoś. W tej chwili wielokrotnie słyszymy z drugiej strony sceny politycznej próbę takiego przyporządkowania. Czuję się jak w PRL-u. W tej chwili jest tak jak tego, zupełnie tak
no
jak
tak,
za,
to jest charakterystyczne, jakby to powiedzieć, dla tego pokolenia i tej klasy społecznej, która na przemianach 89 roku zyskała i która pamięta rzeczywiście PRL no, w stanie zupełnego rozkładu i dla których rok 89 był czymś bardzo ważnym, był cudem i dla których życie się rzeczywiście zmieniło, odmieniły się perspektywy i to jest, no, jakby to powiedzieć, coś, z czego każdy, kto ma więcej niż 30 lat, musi sobie zdawać sprawę, że tu nastąpiła zupełna rewolucja i są ludzie, którzy nie chcą tego, boją się, że to z jakichś względów stracą, a tym bardziej, że jesteśmy w czasie, kiedy w ogóle ten konsensus taki po 89 roku, triumfu demokracji liberalnej, triumfu handlu światowego, tego systemu, który ogarnia coraz większe części ludzkości i zapewnia im szczęście, bo to się w ogóle rozsypuje na naszych oczach, wszystko, prawda? Nie bardzo wiadomo, co będzie za chwilę. Takie ogólne poczucie niepokoju dominuje. Natomiast to wszystko wchodzi pokolenie troszkę młodsze ode mnie, które PRL albo w ogóle nie pamięta, albo pamięta jak przez mgłę i które mówi, no bardzo dobrze, NATO, Unia Europejska, gospodarka rynkowa, to jest wszystko fajnie, ale ile można żyć celebracją tego? Czas, jakby to powiedzieć, wziąć odpowiedzialność za rozliczyć te 25 lat, zastanowić się, co było dobrego, a co było złego, pójść do przodu. I oczywiście na tym tle, w sytuacji, w której najbardziej boli, nie jest pała ZOMO-owca, a nie jest niedobór towarów w sklepach, tylko są zupełnie inne problemy, to oczywiście na tym tle pojawia się pewna taka reakcja na opowieść o PRL-u jako jednym wielkim nieszczęściu, bo reakcja tego typu, no dobrze, ale co wyście w to miejsce zbudowali? Nie zawsze zbudowaliście coś idealnego.
O mój punkt widzenia tutaj, tak jak zaznaczyłem, będzie trochę inny. Ja mimo wszystko zawsze na tego rodzaju wyrzuty zareaguję pewnym z kolei żachnięciem się, że jednak to jest co innego. Życie w własnym państwie, którym lepiej lub gorzej się steruje, a być w układzie, który się zaczął od praktycznego podboju sowieckiego i uzależnienia. Ja rozumiem, że to są te również przeżycia związane z mocnym poczuciem, że nie w 89, ale od 89 roku stopniowo odzyskiwaliśmy niepodległość państwową. Nie będziemy się w tej chwili, czy ja w każdym razie nie mam zamiaru wchodzić.
Tak, tylko że poza jakimś skrajnym, nie wiem,
nikt tego nie najmuje,
towarzystwem tak. esbecko tam tak. urbanowskim, prawda? Nikt nie powie, że nikt nie wykorzysta tego, jakby to powiedzieć, do legitymizacji PRL-u. Tylko raczej do delegitymizacji trzeciej RP, czy w każdym razie do mocnego wezwania. No, nie wiem, stwierdzenie, że coś takiego jak mieszkanie jest ważną sprawą, tak? W ogóle nie musimy już tego rozwijać, prawda? Żeby założyć rodzinę, żeby były dzieci, żeby dla pewnego minimalnego poczucia godności i tak dalej, i tak dalej. Stwierdzenie, że wcale w tym względzie, jakby to powiedzieć, nie jest lepiej niż w PRL-u, a pod pewnymi względami, również takimi zupełnie prozaicznymi, estetycznymi, rozplanowania przestrzennego tych osiedli jest gorzej. Obudowy infrastruktury, takie jak szkoły, sklepy, przedszkola, jest po prostu pod pewnymi względami gorzej. To jest raraczej wyrzut w stosunku do trzeciej RP, niż próba wynoszenia na piedestał Edwarda Gierka, prawda?
To zaraz będziemy po przerwie jeszcze inne sprawy podnosili. Ja tylko chciałbym tę, jeśli pozwolisz, tę część spuentować jeszcze takim zaskoczeniem, że zobacz to mocne uderzanie w sporze politycznym, wzajemnie. Takimi mocnymi odniesieniami do PRL-u pojawia się właściwie w momencie, w którym bezpośredni czy tacy spadkobiercy układu PRL-owskiego polityczni zeszli ze sceny.
No zeszli, nie zeszli, to o tym mówiliśmy, prawda, że oni ciągle jeszcze
są
mocno
są na tych czy innych marszach, są na tym, czy innym
ale
miejscu.
Ale są też ale w polityce.
Ale nie są, nie mówię, patrz, no, jednak, żeby nazwać rzecz po imieniu, dopiero w momencie, w którym ze sceny zeszli spadkobiercy polityczni PZPR-u, to w tym momencie ten spór nie gaśnie. Nie mówimy już, co prawda, ciągle o postkomunizmie, ale ciągle mówimy o najróżniejszych obciążeniach, trudnościach PRL-owskich. Jeśli pozwolisz, to ja bym zaproponował, żebyśmy poszli tym tropem, o który trochę zawadziłeś. To znaczy, PRL jest tak, że to zresztą był pierwszy moment takiej pamięci wracającej PRL w latach 90. zwłaszcza, tak, gdy ludzie się żegnali ze swoimi przedsiębiorstwami, stanowiskami pracy, znajdowali się czasami niektórzy w sytuacji znacznie lepszej niż byli, a niektórzy z kolei w znacznie gorszej, czy przynajmniej przeżywali ją jako gorszą sytuację ludzi bardzo już wiekowo zaawansowanych, bliskich emerytury, no a mających się przestawiać na inną zupełnie rynkową czy pseudorynkową, bo to bardzo różnie bywało sytuację. Tak? I teraz z tego gdzieś tam, z tego doświadczenia urosło takie czasami karykaturalnie wypowiadane, komediowo wypowiadane PRL, wróć i tak dalej. Tak, nikt tego tak naprawdę mało kto tak mówił, ale potencjał dla takiego takiej tęsknoty, on się pojawiał.
Pojawiał jako reakcja w jakimś sensie. To znaczy, jeżeli się słyszy, że, nie wiem, każdy, kto mówi o nadużyciach związanych z reprywatyzacją, zwłaszcza reprywatyzacją lokali mieszkalnych, tak, kamienic w dużych miastach, tęskni za komunizmem, tak? Czy za PRL-em, no to w pewnym momencie ktoś może powiedzieć, bardzo przepraszam, ale akurat w tamtym okresie tego typu krzywd nie było. W związku z tym ostrożnie z tym takim obrzucaniem agresywnie epitetem, a wy jesteście homo sovieticus, wy macie PRL-owską komuszą mentalność. Dla kogoś, kto domaga się realizacji podstawowych, znaczy bardzo często apologeci nowego systemu doprowadzali do sytuacji, w której ktoś, kto był przekorny, no kto widział pewien fałsz tej propagandy sukcesu po 89 roku, no mógł zapytać, czy przypadkiem jednak tu pewne rzeczy nie poszły w złym kierunku. Zwłaszcza, że ty mówisz też o tej, dotknąłeś tematu traktowania PRL-u jako, jest różnica między własnym państwem, trzecią RP, a państwem, które trudno uznać za własne PRL. Tylko, że sam wiesz, że legitymizacja to nie jest zjawisko zero-jedynkowe, tak? Tylko ono zależy od wielu czynników i w zasadzie wszyscy historycy zajmujący się historią społeczną PRL-u zgadzają się, że gdzieś od października 56 roku do stanu wojennego, tak mniej więcej, ta legitymizacja PRL-u w społeczeństwie, przekonanie, że to jest mimo wszystko nasze państwo, było dosyć duże. większe niż się nam wydaje. To się dramatycznie załamało w latach 80. ze względu na stan wojenny, ze względu na zupełne załamanie się gospodarki, tak, że państwo, które przestało świadczyć no, podstawowe zupełnie usługi, ale no, z tą legitymizacją było różnie, prawda?
To też cały proces od, że tak powiem, od papieski, solidarnościowy i tak dalej.
Wszystko zatem, to... my teraz słyszymy, że ktoś tam w proteście przeciwko rzeczywiście no, często dosyć paskudnym praktykom, nie wystąpi w jakimś medium publicznym na przykład, prawda? Tylko nie zdajemy sobie sprawy, że gdzieś do stanu wojennego nikt z występowania w mediach PRL-owskich, tak, które z urzędu były tubą propagandową, nikt nie robił jakiegoś problemu, prawda? Wszyscy aktorzy, gwiazdy, które my kochamy, no przecież oni żyli dzięki telewizji, byli znani dzięki mediom, no wtedy się jeszcze nie mówiło publicznym, prawda? To dla wszystkich było, no zresztą nawet w sensie prawnym, no żeby w ogóle występować na scenie, nie dało się inaczej, jak będąc etatowym pracownikiem jakiejś tam agencji, jakiś Pagard, czy to inny ZPR, prawda? W związku z tym ci wszyscy, których my tak czcimy i lubimy jako tych, co to tam się stawiali, takie odważne żarty, pamiętajmy, że to wszystko byli etatowi pracownicy, bo nie dało się inaczej. Nie dało. Ci, którzy się wypisywali z tego systemu, to my ich praktycznie nie poznaliśmy, chyba że czytając, nie wiem, książki z Zachodu przemycone.
Tak, tym bardziej rzeczywiście, gdy czasami wykopuje się dzisiaj te nielicznych ludzi, mówię wykopuje, z głębin niepamięci, no to jakby i zawsze staje pytanie, co by było z nimi, bo przecież czy pisanie naprawdę do szuflady, zatrzymanie swojego talentu aktorskiego na przykład, tak? W pewnym momencie no to były decyzje, które miały tu no, eschatologiczny taki charakter, tak można powiedzieć. Nigdy się nie dowiedzieliśmy, co z tymi ludźmi tutaj na ziemi by było dalej w ich rozwoju, w ich karierze.
Tak, to jest w ogóle pytanie, jakby to powiedzieć, co by było, gdyby II wojna światowa zakończyła się inaczej niż się zakończyła, gdyby nie było tutaj sowieckiego protektoratu, prawda? Historycy są dosyć zgodni, że jakieś radykalne reformy społeczne na pewno miałyby.
No tak, zresztą patrząc po programie różnych, ale nie cofajmy się w tej chwili tak głęboko. Myślę, że to, o czym mówiłeś, ta polemika o jesteście komuchami albo socjalistami i tak dalej, ten typ argumentu, czasami bardzo dosadnie słuszny, tak, a czasami nadużywany, on również na prawicy, tak, wewnątrz prawicowych polemik dotyczył samego jakby programu socjalnego, tak, rozumienia klasycznych funkcji państwa, tak. I to jest ciekawe, bo w latach 90. właściwie rozumienie państwa w jego klasycznym pojęciu jako jednak również gwaranta dobra wspólnego, a więc także pewnego elementarnego zabezpieczenia socjalnego, rodzin i tak dalej, nie istniało. Cała prawica jakby była zafascynowana bardziej lub mniej, ci, którzy nie byli zafascynowani, po prostu milczeli na ogół.
Jeżeli pamiętasz dyskusję w latach drugiej połowie lat 90, taki był projekt wykupywania mieszkań, prawda? Tak. Mimo, że te mieszkania spółdzielcze tak naprawdę wszyscy wykupywali po cenach wcale nierynkowych w pierwszej połowie lat 90, a często jeszcze w latach, tam od lat 70 się tak naprawdę taka możliwość pojawiła. I nagle jak AWS zaproponował, żeby to jakby rozszerzyć, tak, to ci, którzy się też uwłaszczyli na tym wcześniej, na tym spółdzielczym majątku, nagle powiedzieli nie, musieli płacić. Mimo, że płacili, owszem, tylko, że no to w porównaniu z rynkowymi cen no w ogóle się nie dało.
I to nie przeszło.
To prezydent Kwaśniewski z Sojuszu Lewicy zawetował, w ogóle było niesprawiedliwe. Argumenty absolutnie fundamentalne, że to złodziejstwo, że to niesprawiedliwość, że to dzisiaj... I to jest, to świadczy o pewnym przesunięciu. Jedna partia drugiej partii zarzuca, że wy chcecie zlikwidować 500+, a druga mówi, nie tylko, że nie chcemy zlikwidować, ale my jesteśmy jedynym gwarantem, że to 500+ będzie wypłacane i w ogóle damy je na każde.
No tak, będzie. Tutaj jest przesunięcie nastąpiło.
My będziemy mieszkania budować.
Rozmawialiśmy o tym w konwersatorium przy różnych okazjach, a to jest rzeczywiście fenomen. No. No, rzecz, która w 90-tych latach i jeszcze można powiedzieć w pierwszych latach obecnego stulecia, no była absolutnie kontrowersyjnym poglądem, że państwo ma pomóc rodzinie i tak dalej. W tej chwili jest elementem pewnego konsensu, jakiejś równowagi politycznej, można powiedzieć.
I niestety jest też tak, że często tego argumentu antykomunistycznego nadużywano do promocji pewnej liberalnej wizji społeczeństwa, dzięki czemu paradoksalnie, no ktoś, kto chce, jakby to powiedzieć, zachować minimum uczciwości intelektualnej, to wobec takiego skrajnego stawiania spraw będzie musiał mówić, że przepraszam bardzo, ale to, że państwo zajmuje się budownictwem mieszkaniowym, to nie jest żaden sowiecki bolszewizm po prostu i że krok za tym jest Katyń i te, tylko że to jest standardowa po wojnie tak naprawdę każdego normalnego państwa.
Co jakiś czas byliśmy bliżej dalej takiego pytania, które tu musi być zasygnalizowane, prawda, w tym zbiorze różnych zagadnień. Mianowicie, no, czy PRL był na tle historii, tradycji polskiej państwowości? Czy to było polskie państwo? No nieraz w krótkim zderzeniu tu opinii pewnie nie powiemy od razu, ale powiedział, no to jest jakiś twór zawsze, powiedzmy sobie, przedziwny, bo istniejący, funkcjonujący, organizujący społecznie Polaków, a więc jednak mający realny wymiar organizacji państwowej, z drugiej strony wprowadzający do tej tradycji państwowej cały zespół takich antyskładników, tak? Czegoś, co Polaków przyzwyczajało do, po raz kolejny, przyzwyczajało Polaków do traktowania organizacji państwowej jako czegoś jednak obcego, podszytego dwuznacznością, czasami zdradą, im bliżej centrum tego państwa. Ja kiedyś w jakiejś dyskusji mówiłem, że gdyby nie komunizm, czyli po prostu ideologiczny, bardzo ważny element, taki uniwersalizm ideologiczny, bezbożny i tak dalej, to gdyby nie to, no to jakoś PRL bywał podobny do Królestwa Polskiego, Kongresowego, podobny.
No, bo oczywiście jakbyśmy weszli tak naprawdę w źródła dotyczące Królestwa Kongresowego, to ten nacisk ideologiczny to inny z kolei, ale taki masońsko, oświeceniowo, jakby to, ale rewolucyjny też w jakimś sensie. On był bardzo mocno obecny, mimo że car był...
To się zmieniało.
To się zmieniało, tak.
Aleksander,
tak,
Mikołaj,
tak,
tutaj
tak, przeskoczył. Ale ten pierwszy moment to był...
Bardzo mocny.
To nie było państwo, jakby to powiedzieć, w którym katolicki tradycjonalista by się łatwo odnalazł, raczej wręcz przeciwnie.
A w PRL-u?
No, to jest paradoksem PRL-u, że pewne, jakby to powiedzieć, restytucje krzywdy, które w czasie wspomnianego Królestwa Kongresowego miał likwidację zakonów i tak dalej, że te restytucje nastąpiły dopiero w okresie PRL-u, kiedy zakonnicy po 100 latach wracali, prawda,
tak,
stupili się
w jakieś
miejsca, znany nam Kościół Świętego Benona, prawda, który tak naprawdę dopiero po wojnie.
Warszawski Kościół
Tak, ojców
Benonitów.
Redemptorystów, tak, dopiero w 50. tam, dopiero za czasów towarzysza Gomułki został zwrócony redemptorystom, którym odebrano go w 1808 roku.
Na życzenie Napoleona.
Napoleona, prawda? Jako tym ciemnym tutaj...
Ówczesnemu Radiu Maryja.
Ówczesnemu, tak, Radiu Maryja z tej strasznej, czarnej sotni. Mimo, że oni też tak naprawdę byli dziećmi swojej epoki,
tak,
i oświecenia.
Tak, oczywiście. Ale jedne kościoły zwracano, drugich nie pozwalano budować.
Zawsze jest to ale, tak? Zawsze jest to ale. Znaczy, masz rację, my tego sporu nie rozstrzygniemy, zwłaszcza, że on, jakby to powiedzieć, im dalej, tym bardziej patrzymy na to, co jest długim trwaniem. A to, co jest, jakby to powiedzieć, kwestią formalnej, też bardzo ważna kwestia suwerenności międzynarodowej i tak dalej, staje się mniej ważne. Z jakichś względów to rozbiory są datą graniczną, prawda? A nie wiem, sojusz Augusta II z Piotrem Wielkim. Mimo, że dla jemu współczesnych to była absolutna utrata suwerenności przez Polskę. Kompletna katastrofa.
To historycy i politolodzy wiedzą, że to jest
właściwie... Tak, ale po latach wiemy, że była Polska do tej pory, a od tej pory przestała być Polska. Albo, że to wspomniane Królestwo Kongresowe, które traktowano jako przywrócenie wolności, odzyskanie niepodległości, przywrócenie państwa. Po latach my nie traktujemy tego. Wiemy, że to była nieprawda, że z jakichś względów mówimy jednak o 1918 roku, prawda, jako o tym rewolucji. Jak na to będą patrzeć historycy za 150, za 200 lat, to jest ciekawe. Jeżeli będą patrzeć uczciwie, to niewątpliwie zauważą, że z różnych względów to było inne państwo niż inne państwa obozu komunistycznego. Że przez siłę polskiej kultury, siłę polskiego kościoła, przez przywiązanie do ziemi również polskiego chłopa, że to wszystko okazały się siły na tyle mocne, jakby to powiedzieć, wobec których władza musiała się cofnąć bardziej niż w innych państwach bloku sowieckiego. Czy udało się Niemca w NRD przerobić na NRD-owca? Chyba w dużej mierze się udało. Czy udało się Polaka kiedykolwiek na PRL-aka? Nie, również dlatego, że sama PRL musiała, żeby siebie legitymizować, musiała prezentować siebie jako państwo polskie. I to jako najlepsze państwo polskie, jakie w danym...
Na przestrzeni tysiąclecia.
Najlepsze, jakie w danym momencie może być. Jest orzeł biały, bez korony, nieważne, ważne, że piór nie zgubił, żeby zacytować znany film Kazimierza Kuca. Jest biało-czerwona, jest odbudowany zamek Królewski. A wiecie, co by mogło być, gdyby, jaka była alternatywa, tak? To, że się do tego typu argumentów w propagandzie odwoływano, no to też świadczyło, jakby to powiedzieć, o tym, że i oni sami no...
Wytwarzały się w ich umysłach przeciwciała, temu najdalej idącemu internacjonalizmowi.
Tak, tak. Natomiast jakby to powiedzieć, no wracam do początku naszej rozmowy, może to będzie jakaś klamra, że mimo, jakby to powiedzieć, żywotności starszych panów, tak, przynajmniej fizycznej żywotności, mimo tego, że oni są liczni, a tych młodych jest no, mniej niż być powinno.
I są zawsze słabsi.
Z różnych względów. A to swoją drogą, że prawdopodobnie jest to pokolenie, które obecnie wchodzi w dorosłe, będzie słabsze również fizycznie niż pokolenie swoich rodziców. W ogóle temat na inną dyskusję. Ale jest, prawda? I że to pokolenie, które wchodzi w dorosłość, a które już nie pamięta 20 wieku, bo się po prostu urodziło po zakończeniu XX wieku, że ono wymusi jednak zakończenie przebieranek, tak? I zażąda pójścia dalej, zmagania się z tymi problemami, które w tej chwili są, a nie nieustannego rozgrywania, przeżywania własnej młodości przez panów po 70.
O, zabrzmiało to takim manifestem.
Ale czyżbyś poczuł się, jakby to powiedzieć, jakoś związany z panami po 70?
Nie, w żaden sposób.
Radiosłuchacze.
Tylko wiesz, wychowywałem się na zgryźliwych komentarzach do hasła Aleksandra Kwaśniewskiego Wybierzmy przyszłość, więc zawsze tego rodzaju ton wywołuje.
Ale jakby to powiedzieć, patrzenie w przeszłość i szacunek dla przeszłości to jest zupełnie inna rzecz niż jakby to powiedzieć ciągłe rozgrywanie własnej młodości przez tych rzeczonych staruszków. Bardzo często młodzi ludzie nawiązują relacje z własnymi dziadkami, to swoją drogą znane, tak? I od nich przejmują różne rzeczy, których pokolenie ich rodzito pośrodku z trudem, z różnych względów było w stanie... To są dwie różne sprawy. To nie jest głupie patrzenie się w przyszłość, tylko twórcze sięganie w przeszłość, tak
proszę.
Wybieranie ze skarbca rzeczy starych i nowych. Że jeżeli już tak, na takim poziomie chcemy refleksję tutaj poprowadzić.
Dobrze, dziękujemy.
Dziękujemy
Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień, jak zwykle, na konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00, a tymczasem żegnają się z Państwem
Michał Barcikowski
i Paweł Milcarek. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.